Życie w zachodniej Ukrainie powoli wraca do normy. Mieszkańcy zaczynają odwiedzać miejsca, do których przez ostatnie 2 miesiące nie mogli pójść. Sandra Soluk rozmawiała przed chwilą z Mariną Stepańską spod Kijowa, która dzisiaj, uwaga, po raz pierwszy od długiego czasu odwiedziła fryzjera.
Jestem u fryzjera pierwszy raz od wybuchu wojny. Zobaczyłam się w lustrze i uznałam, że trzeba. Bardzo pozytywnie się czuję. Pamiętam, kiedy wspominałaś, że masz wyrzuty sumienia, kiedy jesz coś lepszego, kiedy robisz coś dla siebie, bo inni walczą. Już się tak nie czujesz? Nie, absolutnie. Mieliśmy mnóstwo dyskusji ze znajomymi na ten temat. Mnóstwo ludzi, którzy uciekli, wyemigrowali, kobiety z dziećmi, mężczyźni, którzy nie walczą, czują się winni, bo ludzie są zabijani, bo żyją w gorszych warunkach. Ale wszystkie dyskusje sprowadzają się do tego, że jasne, możesz czuć się źle, ale nie znaczy, że nie możesz cieszyć się życiem. Potrzebne są ci pozytywne emocje.
A z drugiej strony pomagacie w ten sposób ukraińskiej gospodarce.
Właśnie, i o to chodzi. Małe biznesy muszą przetrwać. Mnóstwo ludzi nie może teraz zarabiać, ale z drugiej strony Ukraińcy są gotowi nie tylko otrzymywać, ale pracować. A fryzjerka w jakiej jest sytuacji? Ma trochę szczęścia, bo jej zawód jest takim, który będzie potrzebny zawsze. Tak, już pomyślałam, że powinnam się zdecydowanie przebranżowić. Ale tak, rozmawiałam z nią. Mnóstwo jej klientek oczywiście wyjechało, przecież to kobiety z dziećmi. Ale przyjechali tutaj też uchodźcy z innych części Ukrainy, więc ma nowych. Nie tyle samo, co wcześniej, ale ma co robić. Czy jeszcze jakieś interesy się otworzyły w twojej wiosce? Niektóre sklepy z jedzeniem były otwarte, ale wcześniej działały krócej, do drugiej. Teraz już raczej działają do wieczora.
They didn't work, they work again now.
Krawiec ostatnio się otworzył. Księgarnia z kawą, kawiarenka ze słodyczami. Niezbyt dużo ludzi tam chodzi, ale byliśmy tam na przykład z wolontariuszami 2 tygodnie temu. Staram się teraz oszczędzać jak my wszyscy, ale zamówiłam kawę i ciastko pierwszy raz od wybuchu wojny. To było jak prawdziwa uczta. Biznesy powinny działać.
No i życzymy, żeby to powrót do normalności nastąpił jak najszybciej w całej Ukrainie. Sandra Soluk i Marina Stepańska spod Kijowa, bardzo dziękuję serdecznie.
W środku dnia.
Kolejna relacja, kolejne połączenie już w poniedziałek, także po 12:15. A teraz, proszę Państwa, temat dzisiejszej audycji. Mimo wczorajszych burz, w Wielkopolsce postępuje susza. Coraz częściej występują burze piaskowe, rolnicy martwią się o plony, a działkowcy podlewają, by móc cokolwiek zebrać. Na pogodę wpływu nie mamy, zatem jak żyć z suszą? Zacznijmy od tego, czym susza jest i czy rzeczywiście mamy z nią do czynienia. Profesor Zuzanna Sawińska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Jeżeli byśmy mieli spojrzeć przez pryzmat definicji, to jest to zdecydowanie brak wody, który uniemożliwia wzrost i rozwój roślin. No niestety, w tym roku póki co woda nas nie rozpieszcza. Ostatnie większe opady, z jakimi mieliśmy do czynienia, to były te lutowe. Później, jak wszyscy pamiętamy, mieliśmy cały miesiąc tak naprawdę bez opadów, ponieważ w marcu spadło między 0,2 a 0,4 mm deszczu, to jest absolutnie nic. Myślę, że wszyscy pamiętają doskonale początek kwietnia i burze piaskowe, z którymi mieliśmy do czynienia, które też były właśnie wynikiem tej długotrwałego braku opadów właśnie marcowych. I na ten moment, tak jak się orientowaliśmy właśnie w ostatnich dniach, zależy od regionu, te poprzednie deszcze, które były, to dzisiaj mamy taki opad między 0,8 a 5 mm. No to jest, ustalmy w stosunku do tego braku wody, jaki mamy, prawie nic. We wcześniejszych opadach mieliśmy gdzieś tam między 10, 15, a niektórych regionach nawet 20, ale to też jest nadal niewiele. To taki mamy układ pogodowy, klimatyczny. Wielkopolska ma średnią sumę opadów, dla wielolecia 550 mm, tak? No, czy dużo, czy mało, no są rejony, które mają mniej, na przykład Lubuskie ma jeszcze mniej, to po pierwsze. Po drugie, to jest też związane z glebą, jaką mamy. My mamy gleby w większości klasy trzeciej, czwartej, no i oczywiście też są słabsze. Im słabsza gleba, tym to zjawisko suszy jest bardziej widoczne, no bo woda nie jest zatrzymywana przez tą glebę, tak? I tutaj się właśnie pojawia ten problem suszy glebowej także. Jakbyście Państwo spojrzeli na mapę, to Polska, przez środek Polski idzie taki pas. Dokładnie taki pas, właśnie Lubuskie, Wielkopolskie, Kujawskie i tam w kierunku właśnie nawet na Warmię i Mazury, tak, bo on aż tak tam się ciągnie, taki kawałek, gdzie mamy rzeczywiście taką przestrzeń, w której znajduje się no, duży niedobór wody.
No i teraz, proszę Państwa, papierkiem lakmusowym tego zjawiska są także rzeki, bo niestety także niezbyt optymistycznie wygląda stan rzek w naszym regionie. O perspektywie na suszę mówi rzecznik prasowy poznańskiego oddziału Wód Polskich Jarosław Władczyk.
Rzeczywiście w tym roku pogoda jest bardzo wyjątkowa i powiedzmy, że zmienia się, czyli przechodzi z jednej skrajności w drugą. I patrząc tak na sam początek roku, no to obserwowaliśmy stany średnie i wysokie. One dominowały tak naprawdę w styczniu i były wynikiem oczywiście obfitych opadów śniegu w okresie świąteczno-noworocznym oraz wzrostu temperatury powietrza i roztopów w pierwszych dniach stycznia. Znaczący wzrost stanów obserwowaliśmy również w lutym, gdy nad Polską przebiegał front niosący ze sobą wielodniowe obfite opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Natomiast jeśli chodzi już o marzec czy potem kwiecień, sytuacja nam się całkowicie odwróciła. Teraz tak, patrzymy na suszę hydrologiczną. Jej definicja jest taka. To okres, gdy przepływy w rzekach spadają poniżej przepływu średniego, a w przypadku przedłużającej się suszy meteorologicznej obserwuje się znaczne obniżenie poziomu wód podziemnych. Trzeba zatem stwierdzić, że aktualna sytuacja hydrometeorologiczna sprzyja rozwojowi suszy. Jak na to patrzymy? Nie ulegajmy tutaj optyce, bo często tak jest, że stajemy sobie na moście Rocha, patrzymy na wartę, o, tej wody jest więcej, więc pewno susza się skończyła. To nie tak. Trzeba trochę bardziej profesjonalnym okiem na problem spojrzeć. I tutaj znawcy będą patrzyli na takie czynniki, jakim jest przepływ wody w rzece. I dla przykładu, dzisiaj przepływ w Warcie na wodowskazie przy moście Rocha w Poznaniu wynosi nieco ponad 61 metrów sześciennych na sekundę, czyli w tej chwili przez Poznań w Warcie przepływa ponad 61 tysięcy litrów na sekundę. Przed rokiem, dokładnie w tym samym miejscu, w tym samym czasie odnotowano wartość 117 tysięcy litrów na sekundę. Zatem tej wody było no, dwa razy więcej. Dodam jeszcze, że średni przepływ ze średnich rocznych przepływów dla tego wodowskazu wynosi 100 metrów sześciennych na sekundę. Czyli no, jest się czym martwić, nie jest to dobry wskaźnik.
Ale to dopiero przed nami, proszę Państwa. Czasem suszę widać gołym okiem, jesteśmy już przyzwyczajeni do niskiego poziomu wody w Warcie albo pożółkłej trawy. Zdarzają się jednak bardziej ekstremalne, egzotyczne zjawiska, takie jak burze piaskowe, które przeszły w kwietniu przez okolice Poznania. Jak mówi profesor Zuzanna Sawińska, to naprawdę niebezpieczne zjawisko.
Tumany kurzu, przez które absolutnie nie było nic widać. Nawet tutaj jadąc na trasie pomiędzy Poznaniem a Szamotułami, bo tu chyba było to najbardziej widoczne, na tym odcinku do Cerekwicy na przykład, no to tam tak naprawdę kierowcy stawali na poboczu, bo nie byli w stanie jechać. Tak było dużo tego kurzu, tak, tych tumanów kurzu, właśnie tego iłu i pyłu, tak, który się przemieszczał z pola na pole. Były efektem totalnie braku wody właśnie przez cały miesiąc. Tak. I ta wierzchnia warstwa gleby wtedy podlega rozpyleniu, bardzo silnemu, wysuszeniu, a do tego jeszcze to był ten moment, kiedy rolnicy zabierali się za siewy zbóż jarych, kukurydzy, buraków, no to też poddali uprawie tą glebę, lekkiej uprawie, tak? Ale niemniej jednak uprawie. No i niestety pod wpływem wiatru te części ilaste i pylaste były bardzo silnie wywiewane z pola, ponieważ akurat w ten dzień mieliśmy bardzo silne wiatry dodatkowo, no i mieliśmy do czynienia z takim zjawiskiem bardzo mocnym właśnie burz piaskowych, najbardziej widocznych w tych miejscach, gdzie mieliśmy pola bez roślin, tak? Czyli tam, gdzie nie było roślin, tam ta burza piaskowa była bardziej silna. Tutaj mamy dwojakie konsekwencje, czyli tak, po pierwsze ta susza, o której wspomnieliśmy, rozpylenie wierzchniej warstwy gleby, erozja wietrzna, ale też ustalmy, że no te drobinki właśnie pyłu, czy te pylaste i laste części, które uderzały no, w nowe, młode roślinki, tak? No tutaj też dochodziło do takich uszkodzeń mechanicznych, a takie uszkodzenie mechaniczne jest drogą wejścia chociażby na przykład dla chorób roślin, tak? No to też mamy w tym momencie problem.
Tyle profesor Zuzanna Sawińska z Uniwersytetu Przyrodniczego. W naszym studiu Marta Ceglarek, specjalista Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Chciałem panią zapytać, tak akurat wczoraj popadało po południu w Poznaniu i w okolicy i w ogóle w całej Wielkopolsce były takie miejsca, gdzie popadało. Czy rolnicy w ogóle zauważyli i czy to jakoś wpłynie na poprawę sytuacji w regionie?
Te deszcze, które spadły wczoraj, one może na kilka dni poprawią tą sytuację wilgotnościową w wierzchniej warstwie gleby, natomiast w dłuższym okresie czasu to niestety nie. To zbyt małe te opady były niestety.
Ma pani takie mapki, widzę tutaj wydrukowane, to są świeżutkie, tak, właśnie po tych opadach?
Nie, to jeszcze były przed opadami, a dzisiaj jeszcze tych świeżych rano nie.
Aczkolwiek te mapy dotyczą tego, co się dzieje w naszej glebie trochę niżej, czyli właśnie głębiej. I tak. Widać ewidentnie, że Wielkopolska na tle kraju, Lubuskie, Wielkopolska to są najbardziej suche regiony, gdy chodzi o glebę poniżej tam powiedzmy kilku centymetrów, aż do metra praktycznie jest susza.
Tak, w tej wierzchniej warstwie gleby, tej najpłytszej, czyli do 7 centymetrów, no wilgotność gleby przed opadami, ona była gdzieś w granicach 10, 15, może 20%, i to w zasadzie w całej Wielkopolsce, łącznie z Lubuskiem. Patrząc na mapę, to właściwie zachodnia Polska od połowy w kierunku zachodnim, to taka susza w tej wierzchniej warstwie gleby występuje.
No i te wczorajsze opady akurat sytuację tam pewnie poprawiły, natomiast co się dzieje głębiej?
Głębiej, no niestety, poniżej 7 cm do 20, no 8 też nie wygląda najlepiej. Dopiero wilgotność pojawia się poniżej metra w głąb ziemi.
Czyli no wiadomo, że te rośliny, które, proszę państwa, siejemy, to wszystko, co na polach jest, to nie skorzysta z tej wilgoci, bo to za głęboko jest po prostu.
Tak.
Drzewa, tak, może dąb jakiś tam sięga tak głęboko.
No tak, tak głęboko korzenie, no roślin tym bardziej młodych nie sięgają, niestety. Co będzie, no później to zobaczymy. Jeżeli będzie padać deszcz, no to jakoś te rośliny będą w stanie funkcjonować, a jeżeli nie, no to się odbije na pewno na jakości plonu, ilości plonu i też na sytuacji ekonomicznej no rolników, która i tak nie jest w tej chwili dobra, no począwszy od drogich nawozów i wszystko inne drożeje, wszystkie
koszty
środki
energii.
Tak, koszty energii, środki produkcji i tak dalej. I to na pewno się przełoży również na ceny.
Ciekawe, proszę państwa, ile w tym roku truskawki będą kosztowały. W zeszłym roku chyba najtaniej można było kupić takie przyzwoite w okolicach 10 zł za kilogram.
Tak
pamiętam.
Się.
Ciekawe, czy w tym roku za takie pieniądze uda nam się kupić truskawki z pola. Oczywiście mówimy o polskich truskawkach, które będą. Już za chwilę, proszę państwa, sprawdzimy perspektywę opadów deszczu. No i jak tego deszczu dużo wczoraj spadło. Połączyłem się z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Edycja w środku dnia, proszę Państwa, dzisiaj o suszy w Wielkopolsce. Z nami Piotr Szewczak, Biuro Prognoz IMGW w Poznaniu. Dzień dobry, Panie Piotrze.
Dzień dobry Państwu.
Kamień serca wczoraj spadł, kiedy po południu nad Poznaniem przeszła, no właściwie burza możemy chyba powiedzieć,
burza,
bo tak, trzy czy cztery grzmoty były słyszalne. Tego deszczu wydawało się, że spadło dużo, ale czy tak obiektywnie, czy punkty pomiarowe, które Państwo mają, potwierdzają to?
Obiektywnie to nie za dużo, proszę Państwa. Burza jeszcze wystąpiła w Pile i tam troszeczkę więcej tego deszczu spadło, bo 12 mm, czyli inaczej mówiąc 12 litrów na metr kwadratowy. Natomiast tutaj w okolicy Poznania to około 1,6 w Szamotułach. W Poznaniu, w samym Poznaniu mamy stację pomiarową na lotnisku 0,3 mm. To bardzo, bardzo mało.
Ale Panie Piotrze, przyzna Pan, że ta burza szła bardzo nierównomiernie, bo ona szła raczej południową częścią Poznania i tak im bardziej na północ, tym mniej tego deszczu było, bo na przykład mniej, w samym centrum to tam nieźle popadało.
Tak, rzeczywiście, ja też mieszkam na południe od Poznania i więcej tego deszczu na pewno spadło niż te 0,3 mm. Proszę Państwa, no tak to wygląda przy opadach takich przelotnych bądź też typu burzowego. A z takimi opadami będziemy mieli do czynienia właśnie w okresie letnim, w tej ciepłej połowie roku, że ten deszcz się rozkłada bardzo nierównomiernie. I tak jak mówiłem, no w Pile najwięcej 12 mm, w okolicach Poznania około 2-2,5, w Lesznie prawie 6 mm spadło, troszeczkę więcej też we Wrześni, 3 mm. Ale były też takie punkty, że w ogóle nie popadało, w Kaliszu na przykład, czy tutaj na wschodzie, w Kole na wschodzie, na południowym wschodzie.
Pniewy słyszałem, że właśnie tu na zachód, od bardziej tam przy granicy z Lubuskim, tam susza nadal jest i nic nie popadało, prawda?
Tak, na Lubuskim w ogóle nie popadało. Loteria totalna, tak. Natomiast w Krzyżu 30, w Paproci, taka miejscowość przy granicy z Lubuskim, też około 0,2 mm. Także no tak jak mówiłem, jeśli chodzi o te opady przelotne, to totalna loteria. W jednym miejscu spadnie więcej, w innym troszeczkę mniej, albo w ogóle nawet.
A, bo tak jak w Walencji we wtorek, zdaje się, spadło tam prawie pół metra wody na miasto, zalało. Także to też żaden pożytek, prawda, z takich opadów.
No odpukać, żeby tak nie było, ale w tym okresie letnim no, zdarzają się takie komórki burzowe, które zatrzymują się albo bardzo wolno przychodzą nad jakimś punktem. No i wtedy mamy te przysłowiowe oberwania chmury, chociaż w meteorologii my nie używamy takich sformułowań, ale wtedy dochodzi do punktowych podtopień, zalań. Tak to wygląda.
Zanim odbiorę telefon od pana Daniela, to jeszcze, panie Piotrze, jedno pytanie. Prognoza pogody tak na najbliższe dni pokazuje, że rzeczywiście się ociepli w okolicach 20 stopni w ciągu dnia maksymalna temperatura, tak. Ale tych opadów pewnie nie za bardzo.
Za dużo, proszę państwa, opadów nie będzie. Jutro w sobotę popada na północy naszego regionu, w niedzielę z kolei na południu, ale również to będą opady przelotne, a później od poniedziałku praktycznie do piątku bezopadowo. No i temperatury, tak jak pan wspomniał, no chyba zobaczymy koło środy 25 stopni na termometrach.
Się przełączyło rzeczywiście na ciepło. Tak. Panie Piotrze,
chociaż
dziękuję bardzo.
Poniedziałek będzie chłodniejszy, ale później, później systematycznie w górę temperatura.
Piotr Szewczak, Biuro Prognoz IMGW. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję. O nietypowej porze, ale akurat dzisiejszej audycji to się przydaje. Panie Danielu, witamy. 61 86 54 64.
Muszę potwierdzić słowa pana Piotra z biura prognoz. Także w Kaliszu to może pół godziny, mała godzinka takiego przelotnego deszczu, także może kurz zmyło jakieś tam z kwiatów i z drzew, ale widać w polach i tak dalej, że kurz jest, także tydzień takiego deszczu, ale non stop, co najmniej, żeby coś się ruszyło, bo tak to nie ma o czym mówić.
Panie Danielu, bardzo dziękuję za tę informację z całej Wielkopolski, bo nie tylko oczywiście Poznaniem się zajmujemy. Chciałem panią zapytać, czy właśnie jak to jest, że czy wielkopolscy rolnicy zdają sobie sprawę z tego, że ten klimat stopniowo się zmienia, że okej, mamy gleby stepowiejące, to po pierwsze, i to już od lat 20-30 widać powoli to zjawisko bardzo negatywne. Uprawy też już powoli zmieniają się, z więcej kukurydzy, właśnie takich, czy czego tam jeszcze mamy? Znaczy, w którym kierunku rolnicy mogą pójść w tej chwili w Wielkopolsce?
Tak naprawdę to zmienia się klimat, zmienia się wilgotność na opady. Przede wszystkim pójść w uprawy bezorkowe. Jak najmniej uprawiania tej gleby, przewracania. Była o tym mowa na ostatnim kongresie rolnictwa, który był w Warszawie, właśnie specjalni z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na ten temat.
No to ziemniaków nie zasadzimy wtedy chyba, tak?
No, tak by na to wyglądało, ale bez przesady. No, chodzi o to, żeby jak najmniej tą glebę przewracać, też wprowadzać dużo próchnicy. Kiedyś było mnóstwo gospodarstw takich, gdzie były zwierzęta. W tej chwili to jest, że sporo gospodarstw tej hodowli zrezygnowało i nie ma wprowadzania próchnicy do gleby, a wiadomo, próchnica jest też odpowiedzialna między innymi za magazynowanie wody. No bo gleba, sam piasek, tam nie ma gdzie się woda zatrzymać.
No co można na piasku wyhodować, żeby się opłacało? No to nic nie urośnie na takiej patelni. No to jest, proszę Państwa, rzeczywiście zmienia się nam klimat. Jeżeli słuchają nas rolnicy, to bardzo jestem ciekaw, jakie jest Państwa zdanie. Być może także Państwo, którzy się amatorsko zajmujecie jakimiś małymi takimi hodowlami jakichś roślin, gdzie coś tam rośnie, coś nie rośnie, czy bez podlewania cokolwiek w ogóle jest w stanie urosnąć. Ja mam taką działkę, której nie podlewam, to muszę powiedzieć, że jabłka rosną, natomiast porzeczka w zależności rzeczywiście od tego, czy deszcz spadnie, czy nie spadnie, bo jak deszczu nie ma, to z tej porzeczki nic prawie nie ma. Panie Rafale, witamy, dzień dobry.
Witam, dzień dobry. Przyjdziecie radio, moment.
Pan Rafał o suszy dzisiaj będzie.
Tak, jestem, witam ponownie. Tak, no 16 stopni pogoda ładna, no ale niestety susza jest mega, bo że tak powiem, no ja na przykład byłem, przepraszam, w czasie majówki, 3 maja w to święto byłem w ogrodzie botanicznym zobaczyć, no dużo ludzi się tam przewijało, że tak powiem, no ale tam, no nie wiem, no...
Ale tam podlewają.
Trochę drzew, nie, ale też jest mega susza. Naprawdę, że no tam, no naprawdę, że niektóre teraz wręcz jakby usychały, no po prostu, no jest totalna susza, no mówi się, że Wielkopolska to się robi stepem, no i trudno powiedzieć, jest, no ziemia jest kompletnie, no popiół, także mi się wydaje, że będzie mega, mega drogo za wszystko, co będzie, że tak powiem, nie wiem, po ile będą truskawki, panie Wojtku, jak pan mówił, no myślę, że poniżej dychy nie spadną. Oby spadły niżej, ale no mówię, no masakra, wszystko będzie tak drogie, że jakiekolwiek owoce polskie, no to będą tak drogie, że głowa boli. Jeżeli w ogóle urosną, jeżeli nie zaschną, jeżeli w ogóle urosną, czy polskie warzywa...
Jeszcze zimni ogrodnicy przed nami, aczkolwiek nie ma za bardzo... Nie ma na razie. W prognozie pogody przymrozków, temperatury nawet poniżej 5 stopni w Wielkopolsce w najbliższych dniach, więc na razie tych ogrodników nie widać, chociaż do nich jeszcze tydzień został.
No, obserwacje, pan Kracy i Bonifacy.
Tak, jeszcze tydzień.
I potem jest po nich, jak się nie mylę, zimna Zośka.
Panie Rafale, dziękuję bardzo. Witam pana Tadeusza.
Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Pozdrawiam pana Rafała, panie Manie. I powiem tak. Bobry, niby małe zwierzaczki, a mądrzejsze od ludzi. A ludzie zakładają spółki wodne, Wody Polskie. Biurokracja biurokracją popychana, biurokracją podspierana i biurokracją przykrywana do wyciągania pieniędzy. A jak woda ucieka, tak uciekała i jeszcze uciekać będzie. Nie wiem, no trzeba się wziąć do roboty i budować różne urządzenia, które rzeczywiście zatrzymają tą wodę i będą regulowały jej nagły przypływ czy nabór tej wody i odpływ, a nie takie cyrki, jak się dzieją w tej chwili, że albo mamy czegoś za dużo, albo czegoś brakuje i skrajności są niedobre, no w czymkolwiek.
Panie Tadeuszu, no magiczne słowo retencja, to myślę, że tutaj jest odpowiedź na to pytanie. Czy pan siebie na przykład ma działkę jakąś, czy domek jakiś tak, żeby...
Mam i u rodziców i
kawałek jest?
Pola mam i tak dalej, oczywiście, ale, ale no tej wody jest zawsze za mało, no bo ile tam pada, nie?
No po takiej burzy to do beczki całkiem sporo naleci, muszę powiedzieć.
No po burzy, ale u nas akurat nie było burzy. Trochę pokropiło, trochę pomrzyło i
czyli
ten, ale...
u pana też nie padało.
Jadę na przykład tutaj dawniejsze NRD pod Berlin, oczka wodne, jakieś rzeczki, kanały. To wszystko jest czyszczone, utrzymane, że tak powiem, w należytym porządku. A u nas jest zarośnięte, oczywiście prezes i księgowa i sekretarka biorą pieniądze, a w łąkach czy w polu nie ma kto pracować. No i jak się z tym nie uporamy, no to to będzie jak będzie, bo nawet gdyby prezes z tą sekretarką pojechał na łączkę, na kocyk, to i tak z tego nic nie wyniknie dla poziomu wody.
Musieliby oczko wodne.
No właśnie, by się upaplali w błocie, dopiero by byłoby się wszystko
panie
wydało.
Panie Tadeuszu. Pozdrawiam, także, bardzo dziękuję za telefon. Witam pana Aleksandra, dzień dobry.
Przepraszam. Witam państwa, dzień dobry.
Proszę tylko radio przyciszyć.
Tak, już. Mi się wydaje, że pamiętam czasy, kiedy oczywiście było dużo śniegu i później ten śnieg się topił i woda stała długo na łąkach gdzieś tam powiedzmy i tak dalej. Ale były oczywiście jakieś zaniżenia, jakieś takie różne rowy i tak dalej, ale przyszedł, nie pamiętam dokładnie który rok, ale chyba 70 w ubiegłego wieku, czyli 75, zaczęto regulować rzekę, po pierwsze, Wartę, po drugie zaczęto budować rowy melioracyjne, które miały za cel odwodnić tereny, bo ponieważ były te ziemie potrzebne po to, żeby ludzie żyli tam, bo musieli z tego korzystać i po prostu robić, mieli jakąś tam krowę, klasulę, jakieś jeszcze zwierzątka i po prostu z tego żyli, nie było innego wyjścia. Nie? W tej chwili to się wszystko zmieniło. Pola, pamiętam kiedyś jechałem na wycieczkę na Węgry, jechaliśmy, wie pan, od Wrześni w stronę, nie pamiętam, no w stronę granicy południowej. I był wiatr, to na polach, nie pamiętam jak numer tej drogi, z tego pola po prostu burza piaskowa, bo był taki suchy wiatr.
Tak,
po
to
prostu
się w marcu
była burza
zdarzało
piaskowa i tak wiało, był problem, żeby zobaczyć tam powiedzmy 50 metrów dalej. Dlaczego? Chcę nadmienić to, że kiedyś na polach to były takie dzikie gruszki, sadzone i tak dalej. Wie pan, na tych miedzach popularnych, jak się mówiło, to nie była granica, tylko miedza, rolnicy mówili. Tam były różne drzewa owocowe, oczywiście dzikie. W tej chwili ci ludzie po prostu mają bardzo duże ciągniki. No muszą mieć przestrzeń, w związku z tym wycinają co się da z tych pól. I tak w ten sposób następuje erozja, wystarczy trochę wiatru. Trochę suszy, która
i tutaj
aktualnie
powinniśmy przywołać nazwisko Desiderego Chłopowskiego pewnie, który to powie.
I robi się pustynia. Ponadto te wszystkie kanały, które były wykopywane, które nadmieniłem przed chwilą w ubiegłym wieku, one osuszyły, a w tej chwili już nikt nie korzysta z tego, bo to po prostu zostało te zastawy, które były porobione, zardzewiały, proszę pana, nikt tego nie kontroluje. To jest po prostu dewastowane przez naszych ludzi, bo nasi ludzie to są tacy, jeżeli jest jakiś obiekt opuszczony, to proszę pana, w przeciągu tygodnia wybijają szyby, piszą na ścianach, demolują to totalnie. Nie wiem, co w tych ludziach jest, co oni mają w głowie, trudno sobie wyobrazić. Ale niszczą, co się tylko da. Byłem w tej chwili w Uniejowie, to jest zrobiony taki promenada nad Bartą i tak dalej, tam w tych termach. Piękna sprawa, wszystko ładnie wygląda, ale wie pan, lampy, które były nowe, zamontowane, niektóre są już zniszczone, bo idą jakieś łobusy.
Panie Aleksandrze, dzisiaj bardziej o erozji gleby niż o erozji intelektu, więc bardzo panu dziękuję za ten telefon. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
Trzeba by było gadać godzinami na ten temat.
Tak.
Mi się wydaje, że musimy coś robić, nie wiem, są specjaliści, muszą nad tym pracować. Uprzejmie
bardzo dziękuję za ten telefon. Pozdrawiam serdecznie. 618654654. Gdyby państwo chcieli o suszy, o tym, jak państwo zauważają to, co się dzieje w przyrodzie, bo no właśnie to jest to, że to się nie dzieje wszystko nagle, prawda, że ten proces postępuje bardzo, bardzo powoli. Powoli przyzwyczajamy się do tego, że tej wody jest coraz mniej. Myśli pani, że będą takie upływy w Polsce kiedyś, jak są w Hiszpanii, gdzie są całe takie połacie pól, które mają szyny i są nawadniane na takich jeżdżących dosłownie przekaźnikach tej wody i to w nocy jest uruchamiane. Nie wiem, może w Polsce już są takie miejsca.
Nawadnianie pól, owszem, już jest. Szczególnie jest to stosowane na przykład przy ziemniakach w uprawie na chipsy. A czy taka perspektywa nas czeka? Być może.
Halo, witamy. Dzień dobry. Kolejny słuchacz.
Tomasz mówi z tej strony.
Dzień dobry, panie Tomaszu.
Wie pan co, no ja powiem tutaj, mówimy o stepowieniu Wielkopolski. No może nie, że Wielkopolska sama z siebie stepowie, tylko my z tym dużo bardzo mamy udział. Ponieważ no jak ktoś jeździ po trochę po Wielkopolsce i po Polsce ogólnie, to widzi, jakie tutaj są przestrzenie duże poregane. Wszystkie rowy melioracyjne są powycinane, wszystkie drzewa są wycinane. I to no różnie, od rolników, poprzez prywatnych ludzi, poprzez spółki wodne, poprzez instytucje drogowe różnego rodzaju, które wycinają każde drzewo, a praktycznie nic nie jest dosadzane. Mhm. Jeśli to jest dosadzone, nawet nie jest podlane, to tutaj i tak usycha. I w ten sposób robią się właśnie wiatry, które... No,
czyli pomagamy suszy.
Oczywiście, no to wszystko... My na siebie sami kręcimy bata, no może nie wszyscy, no, bo to ludzie, którzy bez głowy są, prawda? Normalny człowiek się coś tam w tym posadzi w ramach jakiejś tam rekompensaty, a wszystkie inne instytucje, które wycinają, to kręcą na wszystkich basach, prawda?
Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Kolejny słuchacz, Radio Poznań. Dzień dobry.
Dzień dobry. Piotr z tej strony.
Dzień dobry, panie Piotr. No,
ja dosłownie od 4 minut dołączyłem się do audycji, wsiadłem do samochodu i mnie troszeczkę zaskoczyło, czy też pani, która przed chwilą być może w studiu jest, która mówiła o dostarczeniu próchnicy. To jest problem, że nawet nasi profesorowie nie rozróżniają próchnicy od materii organicznej. O ile jedno i drugie jest bardzo dobre dla ziemi, bardzo wskazane, to proszę państwa, próchnicy nie da się dostarczyć. My możemy dostarczyć materię organiczną, która częściowo może przejść próchnicę, ale to jest bardzo, bardzo, bardzo mały ułamek i głównie należy dbać o to, żeby nie niszczyć próchnicy, która jest w glebie. I tutaj jak najbardziej uprawa bezorkowa, ale jeżeli robimy uprawę orkową, to też możemy zadbać. Jest coś takiego jak wał Campbella, czyli ugniecenie z powrotem ziemi, bo próchnica niszczy powietrze, czyli napowietrzenie gleby, zwłaszcza jak tą orkę wykonujemy w suchych warunkach, czyli na przykład w przypadku orki po drzepach, gdzie trzeba to zrobić w sierpniu.
Także czyli rozumiem, że pan się zajmuje profesjonalnie rolnictwem.
Tak, mam gospodarstwo i super. Czym innego jest materia organiczna, czym innym jest próchnica. I tak jak mówiłem, to można zobaczyć na wiele badań. Przez lata, gdzie był obornik stosowany w pełnej dawce, który jest bardzo wskazany, bardzo dobry, próchnica praktycznie nie wzrosła albo wzrosła bardzo mało. Natomiast zniszczyć próchnicę w glebie możemy w 2-3 lata. Bardzo szybko, czyli jak na przykład bardzo mocno ją napowietrzamy. Co do retencji wody i tą erozję, też możemy przez odpowiednie gospodarowanie, czyli na przykład na gruntach lekkich, gdzie uprawiamy kukurydzę, którą się sieje praktycznie koniec kwietnia, początek nawet maja, możemy zasiać tam jakiś poplon, którego na wiosnę nie będziemy ruszali, tylko chemicznie go zwalczyć i wtedy tej erozji wiecznej, tego co tam któryś ze słuchaczy mówił, nie będzie nam wywiewało z pola.
Tak? A, czyli to przytrzyma po prostu ta roślinność.
Ta roślinność po prostu zabezpieczy, bo jak my tą glebę na wiosnę wzruszymy, no to właśnie wtedy wiatr powoduje przesuszenie i uciekanie. Natomiast jeszcze chciałem...
Tak, bo ja chciałem pana zapytać, bo skoro jest pan rolnikiem, to wykorzystam to. Jak przez pana okres, kiedy pan się zajmuje rolnictwem, zmieniło się podejście do rolnictwa i czy też pan myśli ciągle o zmianie i dostosowywaniu się do tych nowych warunków, o zmianie na przykład upraw?
To znaczy, kwestia jest taka, że ja mieszkam w północnej Wielkopolsce, ta susza jest praktycznie co roku. Też mieszkam w takiej enklawie, gdzie niestety te deszcze bardzo mocno mnie omijają. No i kwestia jest taka, że z tymi uprawami, no bez wody to nic nie chce rosnąć. No i tutaj kwestia nawadniania, ale to nawadnianie nie dla wszystkich starczy. No i też jeżeli te grunty nie są w jednym enklawie, nie są blisko gospodarstwa, to też to jest utrudnione, żeby tą deszczownię, tą studnię głębinową mieć, bo w tej chwili, jeżeli chodzi o nawadnianie, to jest tylko studnia głębinowa, to zbiorniki wodne po prostu nie są w stanie nam zapewnić tej wody, nie? No i tutaj też szklankę dziegciu bym chciał wnieść do programu, który były, pan wspomniał o beczce pod Rynną i fajna sprawa, natomiast stosunkowo duże pieniądze były wydawane, bo to było 80%, i nie więcej jak 6 tysięcy. No i niestety 2 tysiące litrów zbiornik, który był montowany pod rynnę, kosztuje 6 tysięcy, a dla porównania podobny zbiornik do przechowania oleju napędowego, który jest dwupłaszczowy, czyli są to zbiornik w zbiorniku, podwójny zbiornik, kosztuje minimalnie więcej. Czyli po prostu został zbiornik skrojony pod dofinansowanie. Mhm. Dla porównania popularny Mauser, czyli tysiączek, którego pewno wszyscy znają, to taki nowy w zakupie kosztuje kilkaset złotych. Czyli taki zbiornik normalnie powinien kosztować poniżej tysiąca, ale że jest dofinansowanie, no to już kosztował 6 tysięcy. A tą wodę możemy rozprowadzić po działce zwykłym wężem drenarskim, no bo raczej tutaj Wykopolska, Lubuskie, mamy ciągły deficyt wody, cały czas jest sucho, czyli wystarczy taki wąż drenarski rozprowadzić po działce, zakopać i ta woda z tego dachu bezpośrednio może być rozprowadzona.
A, czyli zamiast beczki, to właśnie od razu mówi pan, że drenami, żeby to szło.
Wężem drenarskim to tak kosztuje kilka złotych za metr kwadratowy, to nie jest też skomplikowane, no troszeczkę wysiłku, szpadelek, zakopać go te 30-40 metrów pod ziemią i mamy od razu rozprowadzoną wodę po działce, nie musimy mieć takiego zbiornika, tak?
No proszę bardzo.
To za swoje pieniądze kupimy go dużo taniej niż nawet z tym dofinansowaniem, z tą dopłatą. Tak?
No, czyli tutaj od słuchacza dużo ciekawych rzeczy się dowiedzieliśmy, jak to w praktyce wygląda. Bardzo serdecznie panu dziękuję za telefon 61 865 4654. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy serdecznie.
Ireneusz z Lubuskiego. No u nas wczoraj troszkę popadało. Zaczęło kropić tak po 6 do po 7. Lało może tak mocniej przez jakieś 10-15 minut, ale jeszcze nie patrzyłem, ile centymetrów przemokła ziemia. No w każdym razie chociaż coś.
Mhm.
Ale nie wiem jak jak długo to starczy, bo zapowiadają upały od połowy maja.
Tak. No ale wie pan, taki pół godziny deszczu to wystarczy na 2 dni może. Nie? No to zresztą ci, którzy działki mają, to widzą.
No więc właśnie, bo u nas jest tak, teraz jest taka pogoda, że jak popada deszcz, to przychodzą wiatry. 3 dni wieje, mocno powieje i śladu nie ma. Także starczy może tam, mówię, na 3 dni może starczy. Za tydzień już nie będzie śladu.
No niestety, pozdrawiam bardzo serdecznie. I teraz z zachodu przenosimy się na wschód. Panie Wiktorze, dzień dobry. Ale niestety coś, jakoś połączenia nie pozwoliła na to. Pani Marto, no właśnie tutaj słyszeliśmy od słuchaczy bardzo ciekawe rzeczy związane właśnie z tym, jak sobie radzić ze suszą. Czy rolnicy dostają jakieś wsparcie w ogóle w Wielkopolsce na walkę ze skutkami suszy? Jak to wygląda? Czy jako Izba, Wielkopolska Izba Rolnicza, organizujecie jakieś, nie wiem, kursy, szkolenia? Czy są jakieś środki na to przeznaczone?
Jako Wielkopolska Izba Rolnicza w najbliższym czasie mamy taki duży projekt i tam też między innymi będzie mowa, jak sobie radzić z suszą i nie tylko odnośnie Polskiego Ładu i tych programów, które tam będą, które pośrednio mają związek z tym, ale też odnośnie suszy to Urząd Marszałkowski dofinansowuje spółki wodne. No właśnie na konserwację urządzeń melioracyjnych. Też również jest dotacja na odbudowę małych zbiorników retencyjnych i na budowę nowych, ale też rolnicy w miarę możliwości byłoby dobrze, gdyby zachowali te oczka czy takie zastoiska, które gdzieś tam są i tam, gdzie woda się gromadzi, żeby je odtworzyli, bo to bardzo dobrze wpływa na mikroklimat, na podsiąkanie wody w glebie.
No to byśmy nie wysuszyli się do końca. Panie Pawle, dzień dobry. Halo, halo. Oj, pan Paweł się wyłączył, to może tym razem uda się pan Wiktor.
No, jak my tym razem słychać?
Teraz jest dobrze.
Zawsze się mówiło, że od nas, między innymi z naszego kraju do Afryki, jest ono lub nadal się jeździ budować studnie artezyjskie. Kto będzie robił to u nas, gdy taka potrzeba zaistnieje, a niestety może zaistnieć.
No właśnie, bo to już powoli trzeba było. Bardzo dziękuję panu za ten telefon. Proszę państwa, jeszcze na sam koniec. Jeżeli chodzi o wodę w kontekście tej, którą spożywamy, stan wód i suszy monitorują na bieżąco także spółki wodociągowe. Rzeczniczka prasowa Akwanetu, który obsługuje Poznań i okolice, Zofia Koszucka-Taciak, uspokaja mieszkańców.
Aktualnie nie ma zagrożenia dla dostaw wody. Wynika to między innymi z oparcia eksploatacji w dużej mierze na wody podziemne, które są dużo mniej wrażliwe na wpływ suszy. Wynika to z głębokości ich występowania, układu krążenia wód, jak i już zgromadzonych w strukturach wodonośnych sporych zasobów wody. W przypadku takich ujęć nawet przedłużający się okres suszy nie wpływa w znaczący sposób na ich wydajność. W przypadku natomiast ujęć wody opartych o wody powierzchniowe, tutaj takim przykładem może być nasze ujęcie wody Dębina, woda przepompowana jest z dostawów infiltracyjnych i zbiorniki te zwiększają wydajność ujęcia, stanowią rezerwuar wód, wymuszają infiltrację i retencję gruntową, zmniejszając tym samym podatność tego ujęcia na krótkookresowe stany suszy. Akwanet podejmuje także różne działania związane z łagodzeniem skutków susz i zwiększające bezpieczeństwo w kwestii zapotrzebowania na wodę. Wiele z tych działań jest już realizowanych, niektóre są jeszcze na etapie planów koncepcji. Jeżeli chodzi o te realizowane, można tutaj wymienić na przykład modernizację ujęcia wody Dębina. W ramach tej inwestycji przebudowywany jest system stawów infiltracyjnych, a także system ujmowania i rozprowadzanie wód powierzchniowych zwarty na stawy.
No, czyli proszę państwa, jakby z tego punktu widzenia nie musimy się może za bardzo martwić, gorzej właśnie jeżeli chodzi o rolnictwo. A jak wyglądają prognozy? Jest kilka możliwości, mówi rzecznik prasowy Poznańskiego Działu Wód Polskich Jarosław Władczyk.
Prognostykiem najważniejszym, szczególnym powinny być komunikaty przygotowywane przez Państwową Służbę Hydrogeologiczną. I tutaj ten najnowszy mówi, że w maju 2022 roku nie prognozuje się wystąpienia stanu zagrożenia związanego z występowaniem niżówki hydrogeologicznej. Niżówka hydrogeologiczna, czyli obniżanie się zwierciadła wód podziemnych, ta najbardziej skrajna susza. Bardziej będzie ta niżówka występowała lokalnie. Natomiast jest też podane w tym komunikacie, że w przypadku województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, pomorskiego i podlaskiego prognozuje się położenie zwierciadła wód podziemnych w warunkach bliskich przekroczenia stanu granicznego niżówki. Czyli znów jesteśmy na granicy, znów nie możemy mówić, że ta sytuacja jest komfortowa. I to tak naprawdę wszystko będzie zależało od kolejnych dni czy tygodni. Czy będzie ciepło i słonecznie, wtedy już do tej niżówki dojdzie, czy jednak trochę więcej nam popada i być może sytuacja się poprawi.
No ale to jak mówiliśmy, proszę państwa, wszystko jest jedną wielką loterią w przypadku opadów takich nagłych. No, mam nadzieję, że nie będziemy śpiewać nie ma wody na pustyni w kontekście nie tego, co gdzieś daleko, tylko tego u nas, bo rzeczywiście zmienia się bardzo klimat. Bardzo państwu dziękujemy. Marta Ceglarek, Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu. Bardzo pani dziękuję za wizytę w studiu. Państwu dziękuję za telefony i zapraszam na w środku dnia już w poniedziałek po godzinie 12:15. Wojciech Chmielewski, do usłyszenia.